Dobry wieczór, witam w Ami Wigilii, tym razem w takim nowym cyklu, miejmy nadzieję, o nazwie kryptonimnie Tech i współprowadzącym lub współopowiadającym jest Szaman, czyli Szymon Zegzeka. Cześć.
Cześć. Więc, witam wszystkich.
Tak, więc ja jestem bardzo zadowolony, bo mamy tutaj ten zacną postać w naszym amigowym świadku, a pomyśleliśmy sobie, że no nie tylko, nazwijmy to, retro człowiek żyje, więc może by warto było coś poruszyć nowoczesnego, które nas siłą rzeczy dotyka. Tak czy siak, nawet amigowo też, ale to o tym za chwilę.
No, na Egzeku też staram się przemycać ostatnio dużo takich rzeczy spoza Amigi, takich właśnie techowych, devowych. Więc trochę się tego nazbierało, a jedną z takich rzeczy jest, to wszyscy tym teraz żyją, czyli AI.
Albo SI.
Albo SI, czyli sztuczna inteligencja, która wchodzi, z lodówki już wyskakuje nawet.
Tak. Teraz nawet no. Volkswagen chyba ogłosił, że będzie w ich samochodach na CES-ie. Więc już jakiś jest, notabene, więc to faktycznie masz rację, niedługo lodówka będzie. Jeszcze niedawno było takie pseudo-sztuczna inteligencja, nazwijmy to, wszystko było z AI, a teraz już mamy faktycznie sztuczną inteligencję prawie że wszędzie, a na pewno w telefonie. Ja tylko wspomnę, że na Amidze też mamy Amiga GPT, tam są jeszcze inne projekty. No to tak, czyli czat GPT, ale to o narzędziach to za chwilę, może nie wiem, może Szaman zaczniesz po prostu jako...
No ja jeszcze mogę powiedzieć, że zmieniłem robotę, pracę i aktualnie pracuję w zespole sztucznej inteligencji.
A, no to...
Ale nie pracuję jako ta osoba, powiemy za chwilę jak ona się nazywa, czyli ta osoba stricte zajmująca się tworzeniem tych algorytmów. Tylko pracuję tam jako taki DevOps, czyli osoba, która uruchamia wszystkie te narzędzia tak jakby w chmurze, tak można by to powiedzieć w uproszczeniu. Ale temat ciągle się koło mnie przewija w zawodowej pracy, więc musiałem zrobić sobie coś takiego, żeby sobie to jakoś w głowie ułożyć, skąd, jak to w ogóle działa i o co w tym wszystkim chodzi. I chciałbym wam sprzedać to, jak ja sobie to wszystko poukładałem, jak sobie to podazywałem, żeby zrozumieć, no bo jak przypuszczacie, to nie jest takie proste do ogarnięcia, ale od młodych lat próbuję rozumieć, jak działają różne rzeczy i ostatnio zrobiłem sobie takie wyzwanie, żeby spróbować ogarnąć, skąd się to w ogóle wzięło i jak to, chociaż troszkę zrozumieć, jak to działa, i chciałbym wam to dzisiaj sprzedać.
Bardzo, bardzo dobrze, bo dużo się o tym mówi, a faktycznie no nie ma tego, no mało chyba kto wie, no może jak ktoś się interesuje, to trochę bardziej trybi, o co chodzi, a jak ktokolwiek cokolwiek wie, no to jest ta sztuczna inteligencja, tak jak ja też to rozumiem, to jest jakiś zbiór nieskończonej ilości danych, który jest przetrawiany i wtedy powstaje ta sztuczna inteligencja. Tak to chyba na chłopski rozum
tak,
można powiedzieć.
Duży zbiór danych to jest kluczowa, jedna z kluczowych rzeczy, ale nie tylko. To będę za chwilę mówił właśnie o dużych zbiorach danych, o tym, co tam robi matma, czyli statystyka, analiza matematyczna. Co tam robi pomysł na to, żeby kopiować ludzki mózg. Mhm. No i potem tak luźno już przejdziemy, będziemy mówić, ja będę mówił trochę o jakie mam uwagi do tego wszystkiego i co mi się nie podoba, albo co mi się podoba i pewnie też się podzielisz jakimiś swoimi doświadczeniami, czy tam narzędziami, z jakimi się spotkałeś. Nie?
Tak, no ja to jestem bardziej tutaj z punktu laika patrzę, ale po prostu sam się zacząłem z pewnym opóźnieniem tym trochę bawić, no najczęściej generowaniem jakiejś grafiki czy odpytywaniem tych czatów, choć tego trochę mniej robię, ta grafika mnie bardziej zainteresowała, ale to też można generować i muzykę, już widziałem gify, ty mówiłeś, że już wideo też pewnie niedługo trafi, nazwijmy to pod strzechy, więc to idzie no chyba w ciągu ostatnich 2 lat stało się mega popularne, nie? No, 2 lat, no, roku, 2 lat, nie?
Tak, i widzę, że grafików to bardzo mocno dotknęło. Mówiło się, że programistów, a spotkałem się stety lub niestety z osobami, które małym palcu miały Photoshopa i niestety narzekały na to, że wszelkiego rodzaju wstępne prace są już do nich nie przysyłane, czy jakieś tam trzeba zrobić wizualizację czegokolwiek szybką taką. No to tu mają mniej roboty. To jest realne już, to się dzieje po prostu. I no.
No tak, bo jeszcze modele 3D też można już w sztucznej inteligencji generować. Więc generalnie to faktycznie ciekawe, na jakie to zawody wpłynie, ale faktycznie chyba graficy.
No ja się spotkałem, na razie najbardziej narzekają graficy. No, zobaczymy.
Tak, no bo te obróbki nawet w tym Photoshopie też już są zaimplementowane i tak dalej. Podejrzewam, że narzędzia typu Canva i tak dalej też niedługo będą tego tych silników używały i będzie bardzo łatwo usunąć teściową ze zdjęcia na przykład.
Jedną ważną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć, że będę stosował uproszczenia, więc jeżeli ktoś zawodowo zajmuje się AI, sztuczną inteligencją i przypadkowo by tego słuchał, to proszę nie mieć pretensji, że maksymalnie to upraszczamy. To nie jest dla zawodowców, tylko to jest dla podcast taki ogólnotechniczny, można powiedzieć. To nie jest stricte AI. Dobra, to może zacznij.
Zacznij. Ja tylko powiem, że faktycznie ogólnie, Szymon, dobrze mówisz, bo każdy temat, jaki tu będzie poruszany, cokolwiek to będzie, to nie będziemy w detale wchodzili jakieś super eksperckie czy tam nazewnictwo, też ty się na AI znasz, ale nie wiem, jak będziemy lecieli na Marsa, to się mniej na tym znamy, więc na pewno będziemy starali się jak możemy, nie? Ale to nie jest wiadomo. Alfa i Omega podcast.
Dobra, zaczynamy. Ja zacznę tak bardzo prosto, że wszyscy znamy Excela, czy Amigowcy znają TurboCalca, czy nawet jakieś starsze bazy danych, czy jakiś tam Mi Amiga File, ja używałem na 500C. I tam były sobie kolumny i rekordy. Tak jak w Excelu mamy kolumny i rekordy, nie? Wpisujemy tam jakieś dane. No i pojawił się internet i pojawiły się też, to się nazywa dokładnie relacyjna baza danych, czyli że możemy pomiędzy danymi wywiązują się jakieś relacje, na przykład klucz jakiś jest przypisany, że to ID numer 1 to takie pole, ID numer 2 to takie, tak? To co mówię jest zrozumiałe. I tego typu bazy danych, na przykład PostgreSQL czy MySQL, w tym pierwszym etapie działania internetu były wystarczające, można powiedzieć, bo tych danych, które się mieliły w tym internecie, były na tyle mało, że tego typu bazy danych sobie z tym świetnie radziły. Exec dalej ma PostgreSQL-a i też sobie spokojnie radzi. I cały problem zaczął się w momencie, gdy internet stał się taką masówką, gdy pojawiły się social media. I tak jak możecie sobie wyobrazić, to na przykład taki Twitter, to ilość interakcji i ilość rzeczy, które tam jest naraz wpisywane w tego Twittera przez ludzi na całym świecie. Teraz to się nazywa X, tak? Sorry, to nie Twitter.
Tak, to jest X.
Jest ogromna. To są ogromne ilości danych. Tego zwykła baza danych nie przetrawiłaby w takim szybkim
w czasie rzeczywistym, nazwijmy
tak,
to tak.
Tak, i tutaj pojawiło się takie pojęcie, które nazywa się big data, czyli właśnie z angielskiego duże, bo ja nie lubię tych angielskich nazw, duży zbiór danych. To jest właśnie coś, co są to zbiory tak obszerne, że tradycyjne oprogramowanie nie jest w stanie nimi zarządzać po prostu.
Okay.
To się pojawiło właśnie w momencie, jak weszły social media, jak pojawiły się te wszystkie platformy, w których ilość danych przerasta w ogóle zwykłe oprogramowanie. No i trzeba było sobie jakoś z tym radzić i tam powstał taki projekt w 2006 roku, open source, który nazywał się Apache Hadoop przez 2 O. No i on właśnie służył do przechowywania i analizowania takich dużych zbiorów danych, big data. W tym momencie zaczęły się popularyzować bazy NoSQL, czyli takie nierelacyjne, czyli do których możemy szybko wrzucać ogromne ilości danych. I możemy gromadzić te ogromne ilości danych i możemy po nich wyszukiwać. I możemy do nich sięgać i możemy je przetwarzać. I to jest gdzieś tak 2006 rok. Troszkę później był też ważny projekt Apache Kafka, też open source'owy. To już w ogóle otworzyło tak jakby takie wrota. To jest takie narzędzie, które umożliwia strumieniowanie ogromnej ilości danych właśnie do tych baz danych. No i to jest taki jedna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, że to, że komputery stały się masowe, że internet jest w każdym domu, to się musiało tak skończyć, że gdzieś są gromadzone ogromne ilości danych. No i aż kusi, żebyś do nich sięgnąć, nie? To zawsze się o tym mówi w różnych filmach, takich, że wszystko wiemy o wszystkich i tak dalej.
Tak jest. Niekoniecznie science fiction, można powiedzieć.
Niekoniecznie science fiction. I jak się pojawiają takie nowe rzeczy, to też naukowo ludzie też tam na uniwersytetach i tak dalej próbują na to odpowiedzieć. I pojawiła się taka nauka o nazwie data science, czy nauka o danych. To jest taki nowy rodzaj naukowców, badaczy. Oni się nazywają data sciences. Mhm. Czyli to są ci ludzie, z którymi ja pracuję, ale ja nimi nie jestem, ja z nimi pracuję.
Okej.
No i taki data sciences to jest taki specjalista, który zajmuje się analizą, interpretacją dużych zbiorów danych w celu wyciągania z nich tych cennych informacji. I taki data sciences bardzo często jest na przykład w jakimś korpo albo w jakimś dużym biznesie. Oni potrzebują do zastosowań biznesowych takiego gościa, żeby on im pozyskiwał te najcenniejsze dane, które mogą wykorzystać na różne sposoby. No ale też taki data scientist odpowiada za właśnie obecnie, bo to się rozwinęło. Obecnie on też jest odpowiedzialny za budowanie tego uczenia maszynowego, tych modeli, o których za chwilę będę mówił. Czyli właśnie modeli sztucznej inteligencji. No i mamy te duże zbiory danych, mamy nową naukę i mamy nowy zawód tak naprawdę. Ważny i naukowo, i dla korporacji, dla tych wszystkich ogromnych miejsc, gdzie są ogromne ilości danych. Mhm. Ale teraz musimy się cofnąć w czasie troszkę, żeby pójść dalej. Do 1966 roku. Mhm. Wtedy powstał pierwszy model językowy, nazywał się ELIZA. Być może mieliście z nimi do czynienia na Amidze, bo był taki port tego modelu językowego, w którym pierwszy raz w życiu widziałem, jak wpisywałem coś do konsoli, że komputer próbował ze mną rozmawiać w jakikolwiek sposób. To dosyć prymitywnie wyglądało w porównaniu z tym, co teraz mamy na chat GPT.
Ale próbował
i dlaczego prymitywnie? Bo w tym projekcie wykorzystano proste reguły chodziło o to i statystykę prostą. Chodziło o to, żeby przewidzieć następne słowa, czyli nie wiem, jak ktoś mówi dzień dobry, no to on odpowiada dzień dobry. To jest dosyć proste do przewidzenia. Czyli jeżeli tam, nie wiem, statystycznie ktoś mówi dzień dobry, odpowiada dzień dobry, no to nam wyjdzie, że należy odpowiedzieć dzień dobry. Nie? To takie prymitywne reguły tam były zaszyte. No i to było, to był pierwszy model językowy, taki prymitywny. To, żeby zrozumieć różnicę między tym, co mamy teraz, a tym, co było wcześniej, to ona polega na tym, że ktoś wymyślił, żeby stworzyć sieć neuronową. To znaczy, jakby to wytłumaczyć. Na przykład to, że ludzie potrafili przewidywać pogodę. Nie? Mhm. Wykorzystywali do tego modele właśnie matematyczne, które tam przy pomocy równań, zależności potrafili obliczać, jaka teraz jest pogoda, a jaka będzie później. I te modele matematyczne funkcjonowały coraz lepiej, coraz lepiej. No i wymyślono, że stworzymy taki model matematyczny, w którym przy pomocy formuł, równań, zależności i tak dalej będziemy tworzyć coś na wzór naszego mózgu. Czyli dlatego to się nazywa sieć neuronowa, czyli tak jak mamy neurony
w mózgu. Mhm.
Tak, tak. I taka sieć neuronowa to jest model matematyczny, czyli tak naprawdę jakieś równania różniczkowe, analiza matematyczna, to się kłania. Czyli to jest model matematyczny inspirowany działaniem ludzkiego mózgu. No i służy on do przetwarzania informacji. I to jest właśnie coś, co sprzężone z tym big data zaczęło, no bo jak się ma ogromne ilości danych, to człowiek nie jest w stanie sam przez to przebrnąć. Musimy kogoś do tego zaangażować. Jeżeli mieliśmy tą Elizę w 66 roku i tam ręcznie było wszystko wprowadzane i te powiązania były, reguły tworzone ręcznie, to była mała ilość danych, no i to było wszystko ogarnialne, nie? A jeżeli mamy big data i mamy coś, co przerasta w ogóle możliwości człowieka, to aż się prosiło połączyć to big data z tą siecią neuronową. No i tak powstało coś takiego jak Large Language Model, czyli jak było big data, to teraz mamy taki ogromny model i tam wchodzi co najmniej miliard różnych parametrów do niego. Mhm. Miliard po prostu.
Czyli model językowy to jest cały czas.
Tak, tak. Ja cały czas mówię o modelu językowym. I do niego chyba ChatGPT ma 1,5 miliarda. Parametry to są takie zmienne. Tak jak ktoś programuje, to będzie wiedział, o co chodzi, że jakieś dane o czymś, tak? Jakieś takie.
Wsad po prostu można to uprościć.
Taki wsad, okej. Okay. No, wsad. I tylko, że ten wsad musi być tak zrobiony, że przygotowany, że ta sieć neuronowa potrafi się na nim szkolić. Ona się cały czas na nim szkoli, na tym wsadzie. No i ale to jeszcze nie był przełom. Przełomem było spowodowanie, że odkrycie w sumie czegoś takiego jak transformer, i to jest przełom, dlatego tak mocno to przyspieszyło w ostatnich latach. Ludzie z Google taką pracę dosyć krótką, to jest taki krótki PDF, opublikowali. Moim zdaniem tu powinien być Nobel za to. Zobaczymy. Nazywa się Attention is all you need, czyli uwaga jest wszystkim, czego potrzebujesz. Tak by to można przetłumaczyć. No i tam jest opisana nowatorska architektura o nazwie Transformer. I to jest 2017 rok. A ChatGPT został prototyp chyba upubliczniony w listopadzie 2022, więc jeszcze im zajęło 5 lat, zanim byli w stanie pokazać światu cokolwiek sensownego. Czyli oni tam dodawali tych nowych parametrów do tego swojego modelu. I żeby zrozumieć, o co chodzi w tym transformerze, to tak szczegółowo, to ja nie rozumiem. ale znaczy rozumiem tylko to jedno zdanie, że oni tą architekturę zbudowali w taki sposób, żeby rozpoznać zależności i powiązania między słowami za pomocą mechanizmu samouwagi. Czyli tutaj to samo uwaga jest takie mylące tłumaczenie. Moim zdaniem waga to się powinno nazywać. Czyli,
Czyli przypisuje wagi do czegoś, tak? W tym momencie.
Tak, czyli mechanizm samouwagi jest w stanie przypisać jakiś wynik, czyli na przykład od 1 do 10, nazywany wagą, danemu elementowi. I w ten sposób jest w stanie określić zależność pomiędzy jednym a drugim. Tylko to dzieje się na miliardach danych tam. I to wszystko jest właśnie w ten architektura tego transformera potrafi to wszystko powiązać ze sobą. I jak mu dodajemy tych nowych parametrów, to on tak jakby sobie szkoli się. Czyli cały ten wsad, który ma w sobie, jeszcze raz go przemieli i znowu ma przypisane nowe te wagi. I jest tak jakby mądrzejszy dzięki temu i do tego ta inteligencja, ta sztuczna inteligencja mu wzrasta, bo on tak jakby wie więcej i wie, jakie są zależności, jeszcze więcej tych zależności zna. O.
Mam nadzieję, że można to tak powiedzieć. No,
tak. No wadą tego jest, że trzeba naprawdę dużej ilości danych do wytrenowania, czyli gdzieś trzeba pozyskiwać te dane. No, cały myk polega na tym, że to my mu teraz wklepujemy te dane. No właśnie, bo dlatego to upubliczniono i no doszli, moim zdaniem, nie wiem, tu by się musiał ktoś wypowiedzieć, kto siedzi w tym jeszcze dalej. Doszli pewnie do jakiejś ściany, bo nie wszystko jest w internecie. Wydaje się, że wszystko jest w internecie, ale nie do końca. Pewne rzeczy są zamknięte za jakimiś paywallami, za jakimiś, nie wiem, logowaniem, takimi rzeczami, gdzie nie wszystko można zassać tak jakby do tych parametrów. No i oni musieli coś wymyślić, żeby to bardziej otworzyć, żeby pozyskać jeszcze więcej tych danych. No i to jest jeden z warunków, żeby ta sztuczna inteligencja była coraz mądrzejsza. Trzeba też pamiętać o tym, że można sobie coś takiego postawić lokalnie, w takim sensie, że będziemy taką sztuczną inteligencję uczyć tylko z danego zakresu, z danej dziedziny, którą mamy, nie wiem, na komputerze na przykład, tak? Czyli, nie wiem, pracuję w jakiś korpo, mam jakieś dokumentacje, tylko ściśle tajną z tego korpo i zapoznam sztuczną inteligencję tylko z tą dokumentacją. No i to będzie taka moja lokalna sztuczna inteligencja.
Czyli taki lokalny serwer zestawiasz, można powiedzieć, tak?
No, coś takiego i ona mi podpowiada, nie wiem, mam tony, sondy są fajne, bo tam jest tony, no tak, tony dokumentacji. Prawo. O, na przykład, o. No i tam, co tam, w którym roku i on ci odpowiada, że no, to, nie musisz grzebać w tych wszystkich papierach, nie? Tylko ci mówi, nie? Coś takiego. Tylko ktoś by to oczywiście musiał wprowadzić. No i potrzeba dosyć dużej mocy obliczeniowej do tego trenowania. Nie do odpowiadania, tylko do tych samych treningów. Głównie chodzi o moc obliczeniową i pamięć, tak? taki serwer musi mieć dużo pamięci.
No tak, no bo to.
No i nie wiem, czy to wszystko dobrze wytłumaczyłem, czyli jeszcze raz, to Big Data, mamy jakąś naukę o tych...
Data Science. Mhm.
Tak, Data Science. Mamy sieci neuronowe, czyli to trochę było też gdzieś indziej rozwijane, czyli jakieś modele matematyczne i to wszystko połączono do kupy, żeby zaprzągnąć to do dużych danych. I dzięki temu powstał taki large language model i potem ten przełom, czyli ten Transformer 2017 rok, ta praca i te wagi, czyli przypisanie wagi danemu elementowi, żeby zależności zacząć określać pomiędzy tymi nieskończonymi tam w sumie, bo one się ciągle dodają po szkoleniu. No to tak chciałem wam sprzedać, jak ja rozumiem AI, przynajmniej na tą chwilę. Być może za niedługo będę jeszcze więcej rozumiał.
No albo się coś zmieni jeszcze. No.
Tak, albo się zmieni, albo ja więcej doczytam, albo więcej się dowiem przy okazji w pracy, więc... Ale wydaje mi się, że jakoś to chyba sprzedałem.
No. Nie, tak. To ciekawe, bo można powiedzieć, no, zagłębiłeś się, z czego to wynika, bo tam pojedyncze pojęcia podejrzewam, że każdy, no, data science czy big data, to każdy chyba słyszał, bo to przez ostatnie 10 lat to było popularne, ale no tak, bo to jest jeden z elementów tego wszystkiego. Nie, no spoko, no to jest... Bo też było takie pytanie, ile w tej sztucznej inteligencji tej inteligencji jest, ale to w sumie z drugiej strony, no bo to jest gdzieś tam był zarzut, że to jest bazuje tylko na nauce, no ale z drugiej strony my ludzie też uczymy się od urodzenia, nie? Czy zwierzęta, to chyba na tym samym polega z grubsza, nie?
No tu dochodzimy do tych trudnych rzeczy, znaczy w sensie to jest takie, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że to jest takie sztywne, że nie ma tych emocji, tak? No ale to jest...
No nie ma emocji,
To nie jest człowiek, nie?
To nie ma, bo znaczy jeśli pytanie, czy jesteś w stanie do czegoś takiego zaimplementować emocje?
No właśnie.
Bo jeśli tak, to wtedy faktycznie uzyskujesz... No to chyba w Blade Runnerze było między innymi, nie? Że te androidy miały emocje, nie?
Tak. Znaczy, to jest dosyć przerażające. To można sobie wyobrazić jakiś taki, nie wiem, mamy dziewczynę, która no, wszystko fajnie działa, nawet ma emocje zaimplementowane, a w pewnym momencie coś jej się tam no, zawiesi, tak? Nagle coś, bo żeby odkryć, czy my ludzie potrafimy to odkryć, czy coś jest człowiekiem, czy nie jest, tak? Wystarczy jakiś taki mały element przestawiony w zachowaniu, albo w głosie, albo w, nie wiem. I wtedy zdajesz sobie sprawę, że masz do czynienia z jakimś zombie, czymś takim. No, to jest dosyć przerażające. No, dla mnie przynajmniej.
No, właśnie to jest ciekawe. No, przerażające to pewnie też. To pytanie, znaczy generalnie mi się teraz już tak odchodząc po prostu... Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko ciekawa przyszłość dla nas. Nie?
Znaczy, bo wiesz, do czego zmierzam? Zmierzam do rozmowy telefonicznej, które już się dzieją chyba. Znaczy,
no tak, to już jest. No te chatboty i...
Dzwoni do ciebie z banku, tak? Mhm. Jakaś dziewczyna właśnie. Nie? Mhm. I wydaje ci się, że fajnie, dziewczyną sobie pogadam tam o bankowych rzeczach. Ale zaczynasz jej tam coś mówić, że nie, tak? Mhm. I zaczynasz odkrywać, że tu coś, kurde...
Tak, przychodzi taki moment. Mhm. Albo prędzej, albo szybciej, to fakt.
Tak, i to jest... No, mnie to trochę przeraża.
No, pytanie, znaczy... wiesz, kiedy nadejdzie ten moment, że już nie będzie tej różnicy? Bo to telemarketerzy to mogą... To może być pierwszy zawód, który wyginie po tych...
Tak.
Po grafikach,
tak.
No ale nie, wydaje mi się, że to... No chyba to ciekawe jest i to tego nie unikniemy, tego progresu, tym bardziej, że to teraz no, w każdym telefonie jest, no, czy tam w lodówce, jak to mówiłeś. Notabene,
No,
więc.
to jest. Znaczy zmierzamy w kierunku jakiegoś takiego Matrixa trochę, tak? Czegoś takiego.
Może.
No. Znaczy te, nie wiem, czy widziałeś Animatrix, jest coś takiego?
Animatrix, tak, o, dawno temu.
I tam był, no, i tam był taki odcinek, że to mi się też ostatnio przypomniał ten odcinek, że tam są jakieś niedokładności w tym Matrixie, że, mhm. że wiesz, że idziesz, jest kod i nagle ten kod się wykrzacza i coś...
No to nawet widzisz, w oryginalnym Matrixie było, że tak...
No, może, no, może
że
to
ten
jest...
kod się tam no, no. był, a przeskakiwał taki jakby, no, no
tak,
coś takiego.
Tak, no i... I trochę mam takie doświadczenia na razie z tym AI, z tym generowaniem obrazów, że na przykład chciałem, żeby mi wygenerował konsolę Nintendo Switcha, nie? Mhm. A on mi wygenerował zupełnie coś takiego, nie wiem co to właściwie jest, jakieś połączenie starszej konsoli z, nie wiem, z jakimś takim... No wygląda to jak konsola, tylko to...
Znaczy, bo ty stricte chciałeś Switcha mieć wygenerowanego, tak?
Tak, tak. I tu jest to, że.
No to tak.
Że on wypacza te obrazy, tak?
Mm-hmm. To jest tak, takie. Mocno.
Ciężko stworzyć obrazek, który, w którym nie złapałbyś jakiegoś momentu czy jakiegoś miejsca, że coś jest nie tak, nie? Że coś...
mm-hmm. Znaczy. Pewnie też zależy od narzędzia, bo ja też się bawiłem i też tam chciałem stworzyć, nie wiem, no to, 500 i tak dalej.
To może powiesz o swoich właśnie takich doświadczeniach.
No to właśnie mam bardzo podobne, że bardzo ciężko jest zrobić coś, faktycznie nauczyć tego Switcha, żeby ci zgenerował. Ja używam najczęściej teraz Binga po prostu. Mhm. Z racji tego, że jak się ma, trzeba mieć konto Microsoftu, ale no w dzisiejszych czasach to chyba nie jest problem. I wtedy możesz sobie generować obrazy, tak to możesz tylko chyba pisać. I te obrazy on całkiem nieźle generuje. I na przykład do takich potrzeb, na przykład, nie wiem, załóżmy robisz 50, no, bo to już dla naszych słuchaczy bliżej 50, pewnie będzie niż 40. Robisz 50 i sobie robisz zaproszenia. Wpisujesz sobie, zrób mi zaproszenie na 50-lecie, gdzie będzie 10 balonów, torty i tam, nie wiem, i króliki Playboya na przykład, nie? I on ci to zgeneruje. I w tym momencie możesz sobie taki obrazek, możesz sobie tego obrazek, nie wiem, wydrukować, zrobić z tego zaproszenia. To jest bardzo wygodne. Ja okładki do podcastów też tak zacząłem robić. Do dzisiejszego pewnie też coś napiszę, żeby mi zgenerował, bo to jest wygodne, nie musisz być grafikiem, nie? I to Bing całkiem nieźle. Tam używałem, zaraz sobie zobaczę, jakichś innych narzędzi. Fotor kiedyś używałem, ale to był dramat. Crayon, to też nieciekawe, więc ja polecam Binga albo Mint Journey, ale ten jest płatny, a Bing jest po rejestracji niepłatny. I tam to jest całkiem fajnie.
W Bingu masz chyba jakieś punkty, tak? Tam się bardzo
tak,
coś...
punkty. Tak, jakieś chyba przeglądanie. Wiesz co, ja nawet sobie tam przeglądam, co tam się dzieje. Właśnie nic się nie dzieje ciekawego, ale tam sobie przejrzę, więc podejrzewam, że wiesz, jakbym generował tego na morgi i tyle, no to by mi zabrakło, ale to musiałbym tego Midjourneya wziąć, on jest lepszy. I myślę, że to są najważniejsze takie, spytam się, teraz właśnie odpaliliśmy dzisiaj Barta, Bart już jest dostępny, napiszę do niego, czy umiesz generować grafikę. Zobaczymy. Bo Bart, tak jak Bing, ma połączenie z internetem, czyli szuka już też w internecie, a ChatGPT, który jest najsłynniejszy, dalej nie ma. Przynajmniej wersja 3,5, to nazwijmy bezpłatna, nie? Tak, i Bart też potrafi generować grafikę. Więc możemy coś sobie wygenerować na przykład, no. Zrób okładkę, napiszmy to na żywo, zrób okładkę do podcastu o sztucznej inteligencji, który jest prowadzony przez dwóch panów Po 40. Co, zobaczymy, co on nam wygeneruje. Jak będzie coś ciekawego, to będzie nasz okładka.
Znaczy, bo on daje kilka propozycji, nie? To nie jest tak, że ci jeden obrazek pokaże chyba?
Tak. Ale on tu, wiesz, ja to dopiero pierwszy obraz dwóch... Jeszcze mogliby obrać w Kalintulu, bo oto klikam na okładkę sztucznej inteligencji. Ostatnio okładek miał być zgodny z tym okładem. To wybieram okładkę pierwszą, bo mi... opcję pierwszą. Zaraz zobaczymy, bo... O, pomyliłem się, literówkę zrobiłem. Zobaczymy, czy jest inteligentny. W każdym razie bardem się jeszcze nie bawiłem. Więc nie wiem, czy live to wygenerujemy. Ale w każdym razie tak, coś tutaj nie poszło. Dobra, to na spokojnie będę się w to bawił. W każdym razie Bart, nie wiedziałem, że działa, więc dlatego jestem zaskoczony. Bing polecam. ChatGPT ja chyba tego najmniej używam obecnie, bo jakoś takoś...
Ja używam w pracy, znaczy mam też wtyczkę w Visual Studio Code, Codeium się nazywa. Ona działa bardzo podobnie, przy czym może mi też w kodzie podpowiadać, tak? Może mi sugerować pewne rzeczy, albo może mi kod zoptymalizować.
A to według niego jak... też, no. Mhm.
No i to jest przydatne, to nie mówię, że nie. No a w ChatGPT jest coś takiego, że możesz mu powiedzieć, żeby poszukał w sieci, czyli... Bo ja coraz mniej używam Google'a, wyszukiwarki, nie? Bo się troszkę odzwyczaiłem właśnie przez tego ChatGPT.
Ale to jest ChatGPT płatny w tym momencie, tak? Bo ty masz w pracy.
Nie,
tak?
ja mam normalną wersję, tą 3.5. I on spoko mi. Znaczy tych rzeczy programistycznych czy DevOpsowych, to on mi szuka spoko. Wyszukuje ten, ta 3.5. Ale możesz mu napisać, jak czegoś nie znajdzie. Na przykład, bo zapytałem ostatnio, jak nazywa się smok, bo psi patrol moje dzieci mają. I tam nie wiedziałem, że są smoki rycerze w psim patrolu, ale się dowiedziałem. I zapytałem go, jak się nazywa smok z psiego patrolu, nie? I on mi napisał tak kompletnie bez sensu, że pies psiego patrolu, nie smok, tylko napisał mi pies po prostu. Pies psiego patrolu nazywa się tak i tak i w ogóle od rzeczy, nie? Ale tam możesz mu napisać chyba poszukaj w sieci i on wtedy działa tak jak Google.
Aha, to trzeba się pobawić. No słyszałem, że dużo osób właśnie zaprzęguje powiedzmy tą sztuczną inteligencję zamiast Google też do tłumaczeń i tak dalej, więc to jest ciekawe i pewnie dla nowego pokolenia to będzie tak naturalne jak dla nas Google, no bo dla mnie cały czas tak, Google jest.
Tak, naturalne. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że może wyrosnąć pokolenie, które nie będzie wiedziało, co to jest Google. No i to tak jest trochę szokujące. To trochę tak dla nas, jak my nie oglądamy telewizji, nie? Czy ja przynajmniej nie oglądam.
No ja też nie.
No a rodzice moi się dziwią, jak przychodzą do mnie, że mam telewizor, a nie mam w nim telewizji, tylko mam konsolę z grania.
Tak.
No to i jest... jakieś tam apki, nie, co są w telewizorze, a takie anteny to nie mam w ogóle. No i może być bardzo podobnie z wyszukiwarką Google, że nasze dzieci, czy tam następne pokolenie będzie się dziwiło, że czego wy to w ogóle tutaj używacie, to w ogóle jest. No
to jest ciekawe. O właśnie, sound draw. To jest do generowania muzyki i ja tym się tak bawiłem też. Znaczy generalnie tu jest chyba resume, o czym gadamy, tego takie jest też jako użytkownik, to też gdzieś słyszałem, że będzie potrzeba ludzi, którzy umią weryfikować te informacje, czy te dzieła sztucznej inteligencji powiedzmy, no i zadawiać, no i dobrze wpisywać polecenia. No bo to faktycznie no, jak nie będziesz miał wiedzy, to tak jak z tym psim patrolem, to byś nie wiedział, że to jest zła odpowiedź.
Tak, to jest fajny przykład i tak używam właśnie tego czata GPT 3.5 w pracy, że tak naprawdę ja wiem, o co pytam, tak? To nie jest tak, że mi są potrzebne szczegóły. ja się znam na tej dziedzinie, wiem, o co w niej chodzi, wiem, jakie, czego się spodziewać, jakiej odpowiedzi, ale szukam szczegółów, które nie pamiętam po prostu. I normalnie bym tego szukał w Google, a on mi to podaje tak, no, wypluwa mi to po prostu. Ja sobie to wybieram, czy on mówi prawdę, czy nie, nie? Na tym to polega.
No to teraz dam przykład, bo Barta zapytałem o co to jest komputer Amiga i żeby całego nie przytaczać, bo ogólnie 85 rok, Commodore International, powiedzmy, że jest ok, ale na przykład Amiga zakończyła swoją produkcję w 96 roku po bankructwie firmy Commodore International. No i to jest połowiczna, powiedzmy, prawda, no bo Commodore dawno zbankrutowało wcześniej, więc... To jest prawda, ale nie do końca prawda, nie? Można
tak, bo tam jest kwiecień chyba 94. Tak.
No, więc, więc to jest taki przykład. Tak samo mam przykład, bo patrzyłem z Binga i on to całkiem fajnie obrobił temat, ale czekaj, ja go tu zapytałem, co to jest demoscena. Demoscena to subkultura artystyczna, która zajmuje się tworzeniem krótkich, samowystarczalnych prezentacji multimedialnych nazwanych demami. No też bym tak to wytłumaczył laikowi, no ale to nie są prezentacje multimedialne, nie? I później, znaczy to są jakieś programy, później jest na przykład, ja zapytałem się o kategorię. Demo, pełnowymiarowa prezentacja multimedialna, która może trwać kilka minut i zawierać zaawansowane efekty graficzne i dźwiękowe, to się zgadza. Demo ma zwykle ograniczenie rozmiaru pliku, na przykład 64 kB lub 4 MB. No z tego co wiem, to demo nie ma 64 kB, to intro ma.
No tak.
No i tu są takie, a intro ma według Binga 4 kilobajty lub 256 bajtów. Bajtów. No. Więc w sumie jak nic nie wiesz, to ten spoko, ale za to fajne dema wymieniło. 10 najlepszych dem na Amigę. State of the Art z linkami. Desert Dream, Nine Fingers, Hardwired. No już tam dalej nie będę wymieniał. Nie? Nexus 7 i tak dalej, więc... Więc
to ogarnęło, tak? Bo to pewnie zostało jakąś listę z jakiejś strony.
Tak. Więc żeby to było jeszcze takie... Jeszcze się nie pytałem tego, tak pomyślałem o choroby na przykład. Że nie wiem, masz jakieś objawy, wpisujesz, zobaczymy co wyskoczy. To trzeba będzie też się pobawić. Ale no... Znaczy ja ogólnie jestem ten. No, mam nadzieję, że to nam pomoże w rozwoju cywilizacji. Że nie zaszkodzi. No ale to zobaczymy, nie?
No ja mam właśnie te uczucia, że to zawsze jest troszkę krzywe i wypaczone, tak? Tak jak te obrazy są takie, wiesz, generowane nie do końca, takie, znaczy do takich prostych rzeczy, jak ty mu zadajesz, znaczy nie ma tam stricte powiedziane, że co ma być, tak? Czyli on, dwóch panów mu mówisz, tak? Nie mówisz mu, że ze szczegółami, nie?
Tylko znaczy możesz uszczegółowić to wybitnie, nie? Więc ja może później po odcinku usiądę i napiszę jakoś szczegółowo, żeby nas jakoś stworzył.
Ale trzeba umieć znaleźć te wypaczenia, możliwe wypaczenia. Może czasami ich nie być, ale one występują. Tak? I to jest takie moje doświadczenie z tym, że to jak ktoś na przykład nie zna demosceny w ogóle, to bym nie polecał.
No tak. To jest to. I to myślę, że w wielu aspektach tak będzie, więc przynajmniej na razie zobaczymy, co dalej. I właściwie tak, no z tych narzędzi to ja powiedziałem, że coś powiem, no i coś tam powiedziałem. Amiga GPT próbowałem, ale nie udało mi się, bo zgenerowałem sobie kod tam OpenAI Key czy coś takiego, ale to mi nie poszło. Nie wiem dlaczego, a używałem owego czasu na Apple Watchu. Więc amigowych rzeczy niestety nie sprawdziłem, żeby nawiązywać, no ale podobno działa. I to... No i dobrze. A z innych narzędzi właściwie to nie wiem, czy jeszcze jakieś ciekawe są. No, mówiłeś o tym wideo, że może kiedyś będzie, nie?
Tak, ja widziałem efekty na telefonie kolegi po prostu w pracy. I no, ale on, ten kolega jest specyficzny też, bo on bardzo lubi takie klimaty, jak Salvador Dali miał te obrazy.
No to tak.
No, i tam są... rzeczy, ludzie na przykład z zupełnie zniekształconymi głowami, rękami, tego typu rzeczy, które ciężko by było nawet wymyśleć w jakichś efektach specjalnych w kinie. Ciężko zobaczyć takie rzeczy. bo to AI potrafi tak to pomieszać, że no robi to wrażenie, tak? To są takie no, nietypowe bardzo rzeczy dla nas.
Znaczy, to no, pod tym względem tak, to tak, faktycznie. Beksiński pewnie takie klimaty, tylko Beksiński to bardziej
tak, artystyczne. No, my tak nie przedstawiamy ludzi normalnie. Widać, że to robi jak ktoś, kto nie jest człowiekiem, nie? Takie właśnie... Bo wydaje mi się, że my zawsze próbujemy, nawet jak rysujemy potwory, to zawsze gdzieś to ma, wiesz, te ludzkie...
Pierwiastek ludzki, o tak to...
Tak, żeby człowiek widział, że to jest taki, wiesz, no, coś ludzkiego w tym wszystkim zawsze jest zaszyte. A tutaj spotkałem się z takimi rzeczami na to wideo, że tam taki to jest, no... Taki właśnie Beksiński, trochę Salvador Dali, taki no.
Pytanie, jak z muzyką będzie elektroniczną czy coś, bo tutaj to podejrzewam, że to może być całkiem niezłe nawet, albo po prostu kogoś obrażam w tym momencie.
No nie poruszyliśmy chyba jednej ważnej rzeczy, czyli prawa autorskie, nie?
Bo to też jest dłuższy temat, że ta sztuczna inteligencja pobiera materiały, uczy się na cudzych materiałach i nie ma praw, nie respektuje praw autorskich w sumie, nie?
Tak, i to jest jedna rzecz z podnoszonych przez grafików i widziałem, że już jest nawet taki portal, nie pamiętam jak się nazywa, ale tam na nim jest zagwarantowane, że żadna z grafik nie jest, że sztuczna inteligencja nie jest autorem, tak? No bo jak sieć zostanie zalana tymi grafikami, to wtedy nie będziemy mogli odnaleźć tych oryginałów, tak jakby powiedzieć.
No niby tak. No z drugiej strony, wiesz, ja też sam poszedł pewnie na jakąś wystawę grafik zgenerowanych przez sztuczną inteligencję. Nie?
No to trochę fajnie nawiązuje do demo sceny, bo na Amigowej demo scenie było coś takiego no copy, tak? Podpisywane.
Było obrazy. No copy owego czasu, no.
No i jak ja byłem młody i naiwny i oglądałem te obrazki z demo sceny chyba w magazynie Amiga były publikowane albo w Commodore and Amiga, myślałem, że to wszystko ci ludzie, wiesz, siedzą i wymyślają. A okazuje się, że wiele było przerysowanych rzeczy. Że na przykład nie wiem, w czasach komuny ktoś miał dostęp do jakichś rzeczy, które my nie widzieliśmy w Polsce, tak? Wystarczy, że to przerysował na komputerze i potem rzucił na demo scenę i nie można było stwierdzić, że to nie jest jego. Po prostu tak. Bo ludzie tego nigdy nie widzieli, nie było internetu.
Tak, no, tylko z drugiej strony, wiesz, no to jednak trzeba umieć przerysować. To,
no tak, to jest tak, skill, tak, tak, nie? No ale tutaj to też jest trochę tak, że ten AI, ta sztuczna inteligencja przerysowuje tak jakby czyjeś pracę, nie? To jest trochę podobne.
No tak, tak, tak.
Jeżeli jest... znasz te prace, tak, widziałeś elementy od nich, to będziesz wiedział. A jak nie widziałeś tych prac nigdy na oczy, no to będziesz myślał, że to jest oryginał, nie?
No tak, tylko to też, wiesz, można powiedzieć, że no, my jako ludzie też nabieramy doświadczenia i jak coś tworzymy, też się inspirujemy, chcący czy niechcący, czymś innym. Wpływem kogoś. Więc, no, ale wiadomo. No
temat jest mocno kontrowersyjny.
No właśnie, a powiedz mi, bo tak się... A jak to będzie może, bo to będziesz bardziej wiedział pewnie z programowaniem czy tworzeniem jakichś apek czy coś, bo faktycznie idzie wpisać, stwórz mi jakiś tam szkielet strony HTTP/5 i on ci tam wypluje. Jak to będzie się kształtowało? No bo tak jak wspomniałeś, też było mówione, że programiści teraz już pójdą w odstawkę, co pewnie się nie wydarzy, ale na pewno to będzie miało wpływ.
No tego, co ja widzę w pracy na bieżąco, to nie widzę, żeby ktoś miał mniej roboty. raczej szukamy ludzi ciągle i ciągle jest za mało, więc to jest tak, że zawsze możesz tworzyć więcej dzięki temu. Nie? Że coś... Ogólnie projekty IT najczęściej są cięte, tak? Bo jest za mało czasu, żeby go zrealizować. A dzięki temu, że jest ta pomoc, być może ten cały zakres będzie się mieścił w czasie, nie? Tak to bardziej widzę. Okay, nie widzę tego, żeby Być może jakieś proste stronki ktoś robi, no to prawie ma gotową, ale i tak tam musi zrobić poprawki, żeby to było takie, wiesz,
no tak,
zgodne ze sztuką, nie?
To teoretycznie to może być na tej zasadzie, co też się mówiło, że diagnozę będzie wpierw sztuczna inteligencja w medycynie stawiała, ale ostatecznie człowiek będzie podejmował decyzję, czy to jest to, czy tamto, czy jak leczyć. Ale z 100 możliwości wybierze do 3, powiedzmy. O.
No można by powiedzieć, że dla jakichś takich juniorów, czyli takich nowych programistów, to może to być jakieś zagrożenie. O, tak? Mhm. Bo to są takie rzeczy, które są najprostsze i których nie ma wiele poprawek. To być może, nie wiem. Ja akurat pracuję w zespole, gdzie nie mamy takich młodych programistów, więc... Ale widzę, że rynek jest nienasycony, jeśli chodzi o program, przynajmniej na razie.
No cóż, szkoda, że nie jestem programistą. No dobrze, to ja powiem, że nie wiem, czy jeszcze coś mamy dodać do tego tematu, czy już tak pobieżnie i z grubsza przejechaliśmy wszystko.
A z czasem
tego to nie, bo to temat rzeka, ale tak jak na pierwszy strzał.
Jak na pierwszy strzał chyba nieźle, nie?
No chyba tak, no. To mi się wydaje. No. Zobaczymy, jaki będzie odbiór, więc zapraszamy do komentowania i czy mamy dalej się ten uzewnętrzniać w tego typu tematach. Chociaż może nie tylko takich ciężkich. No. Ja też chętnie coś lajtowego jak Switch, Steam Deck czy coś takiego, bo to też jest nasza nowoczesność nas otaczająca.
Tak, możemy różne tematy. Zobaczymy, musimy jeszcze nie mamy drugiego tematu na razie.
No nie, musimy się zastanowić.
Czekamy, jaki będzie odzew, czy w ogóle nasza rozmowa się spodobała i zobaczymy.
No dobrze. No to nie będziemy przedłużać, myślę, i do następnego odcinka tech, że tak powiem.
Dokładnie.
To cześć.
No hej.